Przy telefonie jest już pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
No, wczoraj pierwsza wizyta, która odbyła się, jeżeli chodzi o nową prezydent Węgier Katalin Nowak, to właśnie kierunek Warszawa. Symboliczne, duże znaczenie dla Warszawy?
No, polityka jest też troszeczkę o symbolach, także oczywiście to jest też miły gest ze strony nowej pani prezydent Katalin Nowak, że swoją pierwszą wizytę dosłownie kilka dni po zaprzysiężeniu udała się właśnie do Warszawy. Trochę śladem premiera Orbana, który ostatnio jako premier był właśnie w Warszawie, jako z pierwszą swoją zagraniczną wizytą. Teraz po obecnej nominacji, którą otrzymał w poniedziałek, czyli bardzo niedawno również, wybrał się do Watykanu.
To ważna wizyta, tak jak pan profesor powiedział. No właśnie. I jak wygląda ta sprawa związana z szóstym pakietem sankcji na Rosję? Bo to głównie ten temat zdominował wizytę pani prezydent. Prezydent Węgier zaapelowała o to, żeby Andrzej Duda wsparł Węgry, tak by spełniono warunki niezbędne do poparcia nowych sankcji przez Węgry. Jakie to są warunki, panie profesorze? Z czym Węgry mają największy problem teraz, jeżeli chodzi o sankcje?
Jeśli chodzi o ten obecny pakiet, no Węgry dosyć otwarcie stawiają tę sprawę. No po tym, kiedy po kryzysie migracyjnym, czy tym z lat 2015-16, czy obecnym, kiedy Węgry przyjęły ponad 500 000 uchodźców, nie otrzymały ze strony Unii Europejskiej żadnego wsparcia finansowego. Po tym, jak Węgry nie otrzymały żadnego wsparcia finansowego na tak zwaną walkę, czy odbudowę gospodarki po pandemii, no oczekują, że przynajmniej, jeżeli jest już taka sytuacja, że muszą, a muszą, bo to nawet wczoraj mówił w parlamencie premier Orban, zmienić kierunki dostaw surowców energetycznych, to że otrzymają wsparcie na budowę nowych gazociągów i ropociągów. To też czasami się pojawia w Polsce takie przekonanie, że Węgry mogą przecież kupować ropę, dostarczać ją do kraju przez ropociąg Adria. To niestety nie jest zgodne z prawdą. Gdyby Węgry chciały otrzymywać surowiec w potrzebnej ilości przez ropociąg Adria, oznaczałoby to odcięcie innych krajów z kolei od jakichkolwiek dostaw, czyli na przykład Słowacji i Czech. Także to jest po prostu kwestia jakiejś zmiany polityki, nastawienia Brukseli do Węgier, które są w ramach takiej, w sumie głośno wypowiedzianej doktryny, głodzone doktryny wypowiedziane przez jedną z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego.
Jakich pieniędzy oczekuje Budapeszt od Unii Europejskiej? Jakie pieniądze tutaj wchodzą w grę, jeżeli chodzi o tą modernizację struktury energetycznej i na czym ona rzeczywiście miałaby polegać, ta modernizacja?
To jest na nie tyle modernizacja, czyli raczej konieczność zbudowania wespół z Chorwatami nowego połączenia i gazowego i przede wszystkim ropociągu prowadzącego od Morza Adriatyckiego w głąb Węgier. No, rozmawiamy o ładnych kilku miliardach dolarów oczywiście, czy euro. W tego rodzaju inwestycje dosyć chętnie oczywiście wchodzą prywatne przedsiębiorstwa. MOL też nie jest najbiedniejszy, MOL, czyli odpowiednik naszego Orlenu. No ale tutaj wydaje się, że bez do jakiejś wejścia finansowego również Unii Europejskiej albo odejście od tej polityki właśnie niewypłacania Węgrom żadnych środków, chociażby na pomoc, którą świadczą dla uchodźców na Ukrainie. Przypomnę, to jest bardzo dużo. Węgry są 10-milionowe. Przyjęcie ponad 500 000 uchodźców jest dużym obciążeniem również budżetu węgierskiego. Ukraińskie dzieci chodzą do węgierskich szkół, przedszkoli. Ranni żołnierze się leczą w węgierskich szpitalach. To wszystko kosztuje. Więc jeżeli Bruksela będzie prowadzić taką politykę dalej, że tutaj udawania, że nie widzi tej potężnej, najpotężniejszej fali uchodźców, a która też przecież dotarła do Polski czy do Czech, to jest największa pomoc humanitarna Węgier w dziejach, ta pomoc obecnie świadczona Ukrainie, no to jeżeli Bruksela dalej będzie ślepa na postulaty Budapesztu w tej sprawie, no to też nie sądzę, żeby Budapeszt tutaj przystał na jakiś kompromis, jeśli chodzi o budowę właśnie ropociągu, gazociągu z Morza Adriatyckiego.
Czyli de facto Węgry są ostatnim państwem w Unii Europejskiej, który ewentualnie mógłby blokować ten szósty pakiet sankcji. Tak dzisiaj wygląda ta sytuacja?
Nie, tak nie jest. Państwa takie jak Austria, to są właśnie państwa, które mają, nie mają dostępu do morza generalnie, czyli Austria, Czechy i Słowacja, może mniej głośno to artykułują, albo inaczej, mniej ich głos jest słyszany w Polsce niż głos Budapesztu z wiadomych politycznych przyczyn wewnątrz polskich, ale jeśli chodzi o stosunek czy Pragi, czy Bratysławy, czy Wiednia do kwestii wsparcia finansowego dla budowy nowych dróg dostaw energii, czy gazowej, czy tak zwanych węglowodorów w ogóle, jest dokładnie taki sam. Odłożenie w czasie sankcji albo włączenie się finansowe Unii Europejskiej w budowę nowych połączeń energetycznych.
Czy pan, panie profesorze, nie uważa, że powinna podobna narracja, podobna retoryka także płynąć z Polski, jeżeli chodzi może nawet nie o te sprawy związane z energetyką, ale o sprawy związane właśnie z uchodźcami, bo przecież Polska, jak mi chyba dobrze wiadomo, do tej pory nie dostała żadnych pieniędzy na ten kryzys, na to, co się dzieje związane z uchodźcami.
Rząd pana premiera Morawieckiego, z tego co się orientuję, wielokrotnie podnosił ten postulat, że oczekujemy wsparcia finansowego. No jedyne, co się udało uzyskać, to gdyby, że możemy przeznaczyć część środków, które posiadamy z Unii Europejskiej, no ale środków finansowych, które są przewidziane na inne cele, też na inwestycje chociażby, są zaprogramowane w budżetach samorządów. Możemy przeznaczyć na tę pomoc, natomiast faktycznie faktem jest i z tego co wiem i czytam, że rząd polski bardzo intensywnie pracuje nad zbudowaniem takiej koalicji w Unii Europejskiej. Chyba już na najbliższym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej będzie to dyskutowane, aby w końcu środki finansowe przeznaczone przecież Frontex, będące w dyspozycji Frontexu chociażby, czyli tej Agencji Ochrony Granic, aby Unii Europejskiej, aby te środki do tych państw w ostatnim Polityko doskonale to widać, w ostatnim wydaniu tygodnika Polityko doskonale widać, które państwa przyjęły najwięcej. 80% uchodźców z Ukrainy, to jest Polska, Czechy i Węgry, żeby te państwa otrzymały jak najszybciej, nawet nie te państwa, tylko ci uchodźcy, aby mogli przecież otrzymać jakieś pieniądze na przeżycie tych najtrudniejszych miesięcy, kiedy ta brutalna wojna na wschodzie się wciąż toczy.
Na razie się jednak tak nie dzieje, mimo tego, że wojna trwa już trzeci miesiąc. Panie profesorze, jeszcze właśnie pytanie odnośnie tej dywersyfikacji, odnośnie źródeł energii. Jakie kierunki realnie mogłaby wybrać strona węgierska, Węgry, jeżeli chodzi o to zabezpieczenie energetyczne? Które kierunki są najbardziej ważne, czy najbardziej brane pod uwagę?
Najkrótsze połączenie jest oczywiście przez Chorwację z Morzem Adriatyckim, z Morzem Śródziemnym. Drugie połączenie, ale budowa tego potrwa dłużej na pewno, bo ile w pierwszym przypadku rozmawiamy o stu kilkudziesięciu kilometrach ropociągów czy gazociągów, o tyle w drugim przypadku to już jest ładnych kilkaset kilometrów. Wiemy, że rządy polskie i Czech są bardzo intensywnie w tej chwili negocjują, żeby uruchomić dla Czech pierwotnie, ale być może mogłoby to pójść dalej. Połączenie właśnie z Morzem Bałtyckim z kolei, czy od północy. No ale to wszystko oczywiście też trzeba wiedzieć, że to potrwa i to jest raczej kwestia dwóch lat niż roku i raczej może nawet trzech lat niż dwóch. No i to potrwa na pewno dłużej niż to połączenie z południa. Połączenie z południa jest tutaj kluczowe moim zdaniem, gdyby się udało wesprzeć Chorwację, Węgry, a pośrednio cały region Europy Środkowej finansowo, czy pieniędzmi Unii Europejskiej, czy pieniędzmi amerykańskimi, czy z jakichś wielkich funduszy międzynarodowych, tak aby ta budowa mogła się rozpocząć na zasadzie jakichś specjalnych ustaw natychmiast. No, pod koniec 2023 roku bylibyśmy zupełnie w innej sytuacji, jeśli chodzi właśnie o Węgry, o Czechy, o Słowację.
I jeszcze jedno pytanie. Pamiętamy napięte relacje pomiędzy Budapesztem a Kijowem. Mówię o wieczorze, czy przed wieczorem i wieczorze wyborczym. Premier Viktor Orban i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie szczędzili pod swoim adresem uszczypliwych słów, uszczypliwych uwag. Jak dzisiaj wyglądają te relacje, panie profesorze?
Jest pewne wyciszenie w tej chwili tego konfliktu, który trwa oczywiście od kilku ładnych lat. Tam w tle jest oczywiście są prawa mniejszości węgierskiej do szkolnictwa, które zostało we własnym języku, w języku węgierskim, ograniczone na Rusi Zakarpackiej. Natomiast jeśli chodzi o takie medializowanie rozmów polityków i ostre jakieś wypowiedzi wzajemnie pod własnym adresem między Kijowem a Budapesztem, od ładnych już kilku tygodni nic nie słyszałem, więc to dobry sygnał. Myślę, że wszyscy wiemy, że ostatnią sprawą, którą byśmy sobie tutaj mogli teraz życzyć w Europie Środkowej, to są jakieś spory między poszczególnymi państwami. To nie jest ten moment. To w tej chwili im bardziej będziemy zjednoczeni, zwłaszcza w kontekście wojny na wschodzie, zwłaszcza w kontekście polityki Berlina i Paryża, która no, ewidentnie dąży do jak najszybszego zakończenia konfliktu, to dobrze, wojny na Ukrainie, ale z drugiej strony no, kosztem Ukrainy, kosztem jej terytoriów, co źle wróży przyszłości tego konfliktu oczywiście, bo Rosja ośmielona takim sukcesem raczej się nie zatrzyma, jak wiemy.
I jeszcze naprawdę na koniec, panie profesorze, powiedział pan o węgierskim koncernie MOL na początku naszej rozmowy. Jest to ten największy państwowy koncern energetyczny. Jak ewentualnie Węgry tutaj mogliby pomóc swojej gospodarce? Czy wiemy, że walczą o jakieś większe przywileje właśnie związane z planowanym zakazem importu rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej? O czym się mówi o dłuższym okresie przejściowym na wprowadzenie tego embarga? Jakie są tutaj scenariusze brane pod uwagę?
Tutaj jest kluczowa kwestia, kiedy pojawią się dostawy węglowodorów z innych kierunków niż rosyjski oczywiście. I o te okresy przejściowe chodzi. Im szybciej się rozpocznie budowa infrastruktury, tym te okresy przejściowe mogą być krótsze. Sam MOL jest koncernem, który podobnie trochę jak Lotos kilka lat wcześniej w Polsce w 2010 roku był praktycznie już w rękach Rosjan. I to też dobrze pamiętać, że dzięki dojściu do władzy w 2010 roku Wiktora Orbana został wykupiony z rąk Rosjan. Jest tam udziały rosyjskie to zaledwie 3%, 3,5% w całym tym pakiecie własnościowym. Większość należy do państwa węgierskiego i to jest koncern, który stopniowo inwestując również w innych państwach, jak Chorwacja, jak Słowacja, wypierał kapitał rosyjski z tej części Europy. Także to jest niezwykle ważny sojusznik dla Orlenu, który podobną politykę prowadzi chociażby w kierunku na litewskim. I to połączenie jest dobrym, jest wbrew temu, co często twierdzi w Polsce, pewne kręgi polityczne twierdzą w Polsce, to połączenie, ta fuzja tak Lotosu, Orlenu z MOL-em niezwykle wzmacnia te oba koncerny, a z drugiej strony jest gwarancją dlatego, że no chociażby dlatego, do tego, że żaden kapitał rosyjski, przynajmniej jeśli chodzi o te sprawy energetyczne, nie będzie miał nic do powiedzenia w Europie Środkowej.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się nisko, dziękuję.